Szanowne braterstwo, jestem bardzo zaskoczony, bo w zasadzie prawie że mi nie zdążył nic o tym powiedzieć, że on jest dzisiaj wykład. Mówił miesiąc temu, tak, ale ja liczyłem na to, że będę miał okazję się jakoś wytłumaczyć, ale chyba to przewidział. Wybaczcie, że głos mi drży i trochę brakuje mi oddechu. Ale gdy was widzę, to czuję przed wami bojaźń, bo wiem, że stanie w tym miejscu jest wielką odpowiedzialnością, a nie chciałbym zmarnować waszego czasu. Chciałbym się jednak z braterstwem podzielić tematem, o którym dużo czasu myślałem ostatnio, szczególnie tamten rok. Jest to temat bardzo prosty, ja nie powiem niczego, o czym byście już nie wiedzieli, nie słyszeli. Nie odkryję przed wami jakichś ukrytych prawd i nie powiem niczego, o czym byście już nie znali. Chcę mówić o prawie Bożym, bo uważam, że boski plan jest oparty na zasadach, które ustanowił Bóg już w momencie stworzenia wszystkiego, co znamy i o czym wiemy. Dziesięć przykazań to esencja Bożego prawa. Przykazanie to prawo, to zasady oparte na założeniach, które są pewne i niezmienne. Tylko takie prawo może być doskonałe i skuteczne. Wiemy, że Bóg posiada cztery boskie przymioty, cztery cechy, które w pełni można przypisać tylko Bogu. I gdy Bóg podejmuje jakieś działanie, używa tych cech, by to, co czyni, było doskonałe i trwałe. Jego dzieło zawsze jest zgodne z jego czterema cechami i jest z nim w harmonii. Te cechy to, jak wiemy, moc, sprawiedliwość, mądrość i miłość. Cechy te są wpisane w boskie prawo, a na tych przymiotach ono się opiera. Wszystko, co jest dziełem Bożym, wszystko, co nas otacza, a więc i my sami, nasza planeta i cały wszechświat, który, jak nam się wydaje, nie ma końca, wszystko to, co znamy i rozumiemy, ale również to, co jeszcze dla nas niepojęte, działa i funkcjonuje według ścisłych zasad ustalonych przez Boga na samym początku. Bóg, tworząc świat, określił prawa, które znamy teraz jako prawa fizyki, chemii, matematyki, również zjawiska materialne i zjawiska duchowe. Wszystko więc, co widzimy, nie mogłoby istnieć, gdyby nie było określone i ograniczone jakimś prawem, gdyż prawo Boże rządzi i decyduje o każdym, nawet najmniejszym elemencie, który został stworzony. Cztery boskie przymioty utrzymują wszystko w równowadze. Pomimo, że świat wokół nas potrafi się bardzo zmieniać, to w przeciągu dłuższego czasu i szerszej perspektywie zachowuje równowagę. Jeśli u nas są powodzie, to w innym rejonie świata są susze, gdyż wody na Ziemi jest zawsze wciąż tyle samo, zmienia się jedynie jej stan i jakość. Albo gdy wykopiemy głęboki dół, powstanie dziura, ale i sterta piachu. Można powiedzieć, że każda akcja wywołuje jakąś reakcję. Bóg swoje zasady stosuje również do człowieka. Gdy człowiek zgrzeszył, Bóg nie pogwałcił swych praw i nie powiedział: żyj, ale więcej nie grzesz. Sprawiedliwość skazała człowieka na śmierć. Rozwiązaniem tego stanu okazał się opór. Bóg w swej mądrości stworzył plan, a miłość go wykonała. Złamanie boskich zasad przez Adama pociągnęło za sobą bolesne skutki. Cztery boskie przymioty wpisane są w boskie prawo, więc i 10 przykazań. Dekalog to szczególne prawo, nie tylko z punktu widzenia Biblii, ale nawet naszej cywilizacji. Nie byłoby świata, który znamy, gdyby nie 10 przykazań. Wszystkie cywilizowane narody Ziemi oparły swoje konstytucje na zasadach z przykazań, a dokładnie z przykazań od 6 do 9. Człowiek od swego początku, gdy zaczął się organizować w większe grupy, plemiona, narody, państwa, ustalał przepisy, które miały na celu zaprowadzić ład i porządek wśród jednoczących się ludzi. Jedne prawa ustalone były po to, by żyło się lepiej, bezpieczniej, czyli by społeczeństwo żyło w zgodzie. Drugie były po to, by społeczeństwem rządzić, by kontrolować, mieć nad nim władzę. Człowiek jednak ma tendencję do tego, by wyzwalać się od wszystkiego, co ogranicza jego wolność. Wolność, która często staje się dla niego niebezpieczna. Gdyż wolność, do której dąży świat, możemy nazwać anarchią. Ona dąży bowiem do samozagłady, do unicestwienia. Takie podejście ma świat do prawa i takiej też chce wolności, niezależności własnego ja. My jednak zastanówmy się nad doskonałym prawem. Prawem, które pochodzi od naszego jedynego Ojca. Prawem, które jest początkiem wszelkiego ładu. Czystym, nieskażonym prawem Bożym. Można powiedzieć, że Boże prawo jest wieczne. Tak jak już wspomniałem, Bóg obowiązujące prawo ustanowił na samym początku, gdy rozpoczął dzieło stworzenia. Od tego momentu zaczęło ono obowiązywać wszelkie stworzenie, świadomie dla niego, bądź też nie. Prawo streszczone w 10 przykazaniach zostało dane dopiero Izraelitom pod górą Synaj. Żaden naród nie dostąpił takiego zaszczytu jak oni. Im było dane poznać, usłyszeć prawo Boże osobiście, gdy mu przemawiał do nich z góry. Lud stał u podnóża góry, a Bóg do nich mówił. Przeczytajmy z 2 Księgi Mojżeszowej, a rozdział 20, gdzie są zapisane, właśnie gdzie jest zapisane to wydarzenie, od wersetu 4, właściwie od 1. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemię i w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synów do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imię Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoim bramie. Gdy w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w niej jest, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan błogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo trwał na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twojego. Takie słowa usłyszał Izrael od swojego Boga. A przypomniał to Mojżesz również w piątej księdze Mojżeszowej, gdy przypomina Izraelitom te słowa. Tak to opisuje piąty rozdział, a werset od drugiego do czwartego. Pan nasz Bóg zawarł z nami przywierze na Chorebie. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, któryśmy tu wszyscy dziś przy życiu. Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ognia. Bóg w ten sposób w 10 przykazaniach przedstawił całemu narodowi swoją wolę względem człowieka. Człowiek odtąd wiedział, czego oczekuje Bóg. Bóg mówił, taki jestem i takiego mnie znajcie i czcicie. To mi się podoba, a to mi się nie podoba. To czyńcie, a tego nie czyńcie. Izrael, naród, który został w niewoli, który z 12 synów Izraela, Izaaka, stał się potężnym narodem, mimo że żył i rozmnażał się w nieprzyjaznych warunkach wśród wrogów i Egipcjan, zachował swoją jedność i swoją kulturę. Faraon zauważył, że Izraelici nie integrują się z Egiptem, nie przyjmują ich religijnych zwyczajów, kultury, lecz rosną zwarte plemię. To jednak ta jedność zaczęła niepokoić faraona. Z tego względu doszło do znanych nam prześladowań, które skończyły się, jak wiemy, interwencją Boga i wyprowadzeniem Izraelitów z niewoli. Przed górą Synaj stanął więc lud Boży, który jeszcze miał w pamięci wielkie cuda, które stały się w Egipcie. 10 plag, dokładnie zaplanowanych przez Boga, ukazały Egipcjanom bezsilność ich bogów, a Izraelitom potęgę ich Boga. Izrael widział więc na własne oczy cuda. Już nawet nie potrzebował wiary, by wiedzieć, kto ich wyprowadził. Co się jednak stało z narodem, że pomimo iż widział tak wiele dowodów potęgi Boga, pomimo jasnych i wyraźnych zaleceń, nie czyni sobie podobizny, ulewają złotego cielca już po kilkudziesięciu dniach od chwili, kiedy poznali wolę swojego Boga. Mojżesz, widząc, co się stało, rozbija kamienną tablicę z prawem dla ludu, który właśnie obraża swojego Boga. Te tablice w tej chwili nie miały dla nich żadnego znaczenia, gdyż ich serca wciąż były w niewoli. Nie zrozumieli słów, które dał im Bóg. Z niewoli wyszli tylko cieleśnie, ich duch nadal tkwił w grzesznym Egipcie. Wysłuchali, co Bóg miał im do powiedzenia i poszli robić swoje. Przejrzeli się w lustrze, zobaczyli swój brud, ale odeszli i zapomnieli. W tej sytuacji, w tym wydarzeniu braterstwa możemy zobaczyć wielką lekcję dla nas, ważna lekcja dla nas, wyjście z Babilonu, z Egiptu i znajomość prawa nie zabezpiecza nas przed grzechem. Którzy jak nie Żydzi mieli świadomość prawa i tego, kto dał im to prawo, a mimo wszystko złamali je. Bóg, dając im przykazania, nie chciał ich tym prawem zniewolić. Prawo nie było im dane, by znów zrobić z ich niewolników, by mieć dodatkowy powód, by ich karać, nie po to, by mieć nad nimi kontrolę. Boskie prawo, przykazania niosą człowiekowi wolność, wieczność. Jak przeczytamy w Księdze Kaznodzieja, 3 rozdział, 11 werset, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg. I tak nie pojęlibyśmy dzieła, które dokonał Bóg, nie zrozumielibyśmy woli Pana, jaką zawarł przykazania, gdyby nam tego nie objawił Jezus. bo wielką rzeczą jest wiedzieć, czego chce Bóg. Bo cóż z tego, że znamy przykazania, wersety na pamięć, cóż z tego, że nawet może cuda widzieliśmy i wiara nam niepotrzebna, cóż z tego, jeśli nie wiemy, jak wykorzystać, jeśli nie postępujemy według woli Bożej. Gdyby nie Chrystus, nie poznalibyśmy tego, nie poznalibyśmy planu Bożego, nie wiedzielibyśmy, czym jest prawdziwa wolność i jak ją osiągnąć. Bo tylko Jezus, jako doskonały człowiek, Syn Boga, jako jedyny wypełnił w 100% boskie przykazania. Tylko On wypełnił zakon. Pomimo, że tak często zarzucano Mu, że nie przestrzega przykazań, że łamie zakon. A jak rozumieli Żydzi prawo, że oskarżali Jezusa o łamanie zakonu? Że robili to tak często. Prawem często nazywanych jest pięć ksiąg mojżeszowych. Również cały Stary Testament jest nazywany prawem. Wszystkich przepisów, jak ktoś kiedyś policzył, jak podają pewne źródła, jest 613. Jest tam 248 zakazów i 365 nakazów. Te 613 zakazów i nakazów streszczonych jest w 10 przykazaniach. 613 praw opartych było o słowa znajdujące się w dekalogu. Tych kilkaset praw było po to, by w sposób bardzo jasny przedstawić, czego Bóg oczekuje od człowieka, a której tak, jak Jezus sam zauważył, Żydzi próbowali zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb. Gdy jeszcze raz spojrzymy na 10 przykazań, zauważymy, że pierwsze 4 przykazania wskazują na to, jaka powinna być relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Co z tym, że to właśnie człowiek powinien dopasować się, podporządkować się Bogu? Pomiędzy mną a Bogiem. Te pierwsze 4 przykazania, na pewno protesto pamiętacie, ale przypomnę. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek i nie czci jej. To jest drugie. Trzecie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. Czwarte. Pamiętaj o dniu sabatu, abyś go święcił. Pierwsze 4 przykazania. I choć wydają się proste i oczywiste, to widzimy, że chrześcijaństwo sobie nie potrafi z nim poradzić. Chrześcijaństwo nominalne. Szczególnie dwa pierwsze przykazania. Jeden Bóg, ale w 3 osobach. Jeden, ale potrójny. Tak rozumie to przykazanie większość chrześcijan. Drugie. Nie czyń sobie podobizny Boga i nie czci jej. Jak bardzo łamane jest to przykazanie, często opuszczane. Mam taką pewną myśl, którą podzielę się z braterstwem, gdyż sądzę, że jeśli narysujemy sobie naszego Boga, Ojca, w jakiś sposób, czy to będzie farbami, czy kredką, to nie obrazimy Go tym. Tak jak nie obrażamy się na nasze dzieci, gdy nieporadnie rysują rodziców trzymających je za rękę, gdyż dla nas jest to objaw ich miłości do nas i ich przywiązania do nas. Albo zdjęcia. Gdy używamy zdjęć naszych bliskich, używamy je najczęściej, gdy tęsknimy za nim, gdy jesteśmy od nich daleko i tęsknimy. Ale jak byśmy wyglądali, gdybyśmy z tęsknotą patrzyli na zdjęcia naszych bliskich, podczas gdy oni siedzieliby obok nas? Tak też Bóg patrzy na nas. Ja jestem Pan Bóg Twój. Chcę, byście byli we mnie, a ja w was. Ale im człowiek dalej od Boga, tym więcej potrzebuje obrazków, tym więcej pamiątek. I widzimy, jak świat potrzebuje tych obrazów, rzeź, pamiątek, już nie jest w stanie znaleźć kontaktu z prawdziwym Bogiem. Świat do kontaktu z Bogiem używa pamiątek, obrazków, rzeźb. Pomimo, że Bóg stoi obok, wolą modlić się do pamiątek. Wróćmy do pozostałych przykazań. Od 6 do 10, które wskazują, jaka powinna być relacja pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim, pomiędzy mną a tobą. I to ja powinienem mieć taką postawę do innych, a nie oczekiwać takiej względem mnie. Tych ostatnich 6 przykazań to jest: czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, 7 nie cudzołóż, 8 nie kradnij, 9 nie mów fałszywego świadectwa, czyli nie kłam, 10 nie pożądaj. Pomiędzy tobą a mną, mną a moimi rodzicami, dziećmi, żoną a mężem, bratem, siostrą. Przykazania określają zdrową, prawidłową relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem i pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim. Myślę, że można śmiało stwierdzić, że jeśli są między nami jakieś problemy, zwady, kłótnie, to oznacza to, że jest łamane któryś z przykazań. No ale jak już wcześniej wspomniałem, tylko Jezus był w stanie wypełnić wszystkie przykazania. My sami ich nie wypełnimy w 100%. Zawsze w czymś uchybimy i przez to też jesteśmy wolni, nie jesteśmy wolni od kłopotów. Jezus wypełnił zakon. Nie znaczy to, że zakon unieważnił, a tym samym unieważnił przykazania i przez to one teraz nie są obowiązujące. Jezus, wypełniając zakon, pokazał nam, jak mamy rozumieć przykazania. On je nie zniósł, ale więcej, podniósł nam poprzeczkę. Bo teraz nie tylko nie wolno zabijać, ale nawet myśleć źle o bliźnim, bo w oczach Boga jest to zabójstwo. Jak jednak mamy przestrzegać tak trudnych do spełnienia zasad? Skoro jest to takie trudne, jak może nas doprowadzić to do Boga? Jak może nas to uczynić wolnymi? Nasze rozwiązanie tego problemu możemy znaleźć w Jezusie. Musimy spojrzeć na to, co On mówił i o przykazaniach, co On mówił o przykazaniach i jak je wypełniał. Otwórzmy nasze Biblię i znajdźmy miejsca, które nam pokazują, że Jezus przestrzegał przykazań i je wypełniał. Mówił o przykazaniach i zawsze podkreślał ich ważność. Pierwsze przykazanie możemy znaleźć w Ewangelii Mateusza, rozdziale 12, werset 29. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Wypowiedział to przykazanie i podkreślił, że jest ważne. Drugie przykazanie znajdziemy w Mateusza, 4 rozdział, 10 werset. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. A w Ewangelii Jana Jezus jeszcze nam podaje, jak mamy służyć, jak mamy czcić. Jana 4 rozdział, 23 werset. I 24. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czcicieli będą oddawać Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni by ją oddawać w duchu i w prawdzie. W duchu i prawdzie. Bóg jest duchem, nie w obrazach ani rzeźbach. Trzecie przykazanie przeczytałem w Mateusza 6, rozdział 9, werset. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Sam tak czynił i nam to pokazał. czwarte przykazanie, Mateusza, drugi rozdział, 27 i 28 werset. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Jezus jest sabatem. Możemy to też przeczytać w Hebrajczyków, 4 rozdział, werset od 8 do 11. Gdy bowiem Jezus wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie do Bożego. To bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieła swego, jak Bóg od swojego. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Przykazanie piąte, Mateusza, 15 rozdział, 3 i 5 werset. On zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego to wy przystępujecie przykazań Bożych dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by grzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Jezus podkreślił w tej wypowiedzi ważność tego piątego przykazania i zarzucił uczonym w piśmie, że przekręcają przykazania. To oni je łamią. Przykazanie szóste. Mateusza, 5 rozdział, werset 21 i 22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu bracha, stanie przed Radą Najwyższych. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Pan Jezus podkreśla przykazanie, że jest ważne i dodatkowe już sama myśl źle o swoim bracie, zabieranie dobrego jego imienia już jest traktowane przez Boga jako przestępstwo równe zabójstwu. Przykazanie szóste, które mówi nam 5 rozdział Mateusza 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiem, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnia z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Podobnie w tym przypadku już sama myśl powoduje występek grzechu. Przykazanie ósme, 19 rozdział Mateusza, werset 17-19. Tutaj wymienia Pan Jezus wszystkie przykazania i mówi, by je przestrzegać. A on mu odrzekł. Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, który? A Jezus rzekł. Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego twego jak siebie samego. Wymienił tutaj również i przykazanie dziewiąte. Przykazanie dziesiąte, które mówi nam o pożądaniu, możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza, również 4, 19 i 20. Ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowa tak, iż plon nie wydają. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Łuda i bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo. Tak działa pożądanie. Tak więc w ten sposób Jezus wymienił wszystkie i nie opuścił żadnego przykazania. Nie uczynił żadnego z nich mniej ważnym lub niepotrzebnym. Mówiąc o nich, pokazał, że nie należy ich lekceważyć, lecz traktować poważnie jako wieczną wolę Bożą. A nawet uczynił więcej. jak już mówiłem, podniósł poprzeczkę, mówiąc, że złamać przykazania można już samą złą myślą, tak można zgrzeszyć w sercu, zatruć uczucia. Czy mamy więc je wypełniać i przestrzegać? Na pewno tak. Ale czy to potrafimy? Czy ktoś z nas może je wypełnić tak jak Jezus w 100%? Sami bez niczyjej pomocy nie jesteśmy w stanie. Możemy znać przykazania na pamięć, możemy mieć opracowane plany postępowania na każdy dzień, na każdą sytuację z życia, jak się zachować, krok po kroku, to jednak sami nie jesteśmy w stanie wypełnić przykazań. Bo z litery ducha mieć nie będziemy. To jest to, czego brakowało Żydom. Bez Chrystusa to prawo nas zniewoli, nie da nam szczęścia. Nic nam to nie pomoże, choćbyśmy chodzili na zebrania, na nabożeństwa, przesiadywali tam godzinami. Bez poznania sensu przykazań możemy jedynie wydeptywać posadzki świątyni. Możemy stać się jak ci, o których pisze Izajasz na samym początku swojej księgi, pierwszy rozdział, werset 10, od 10. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwa waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cielek, a krwi byków, jagniąt i kozów nie pragną. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żąda od was, byście wydeptywali moje dziedzińce? Ale nawet taki stan nie jest beznadziejny. Przeczytajmy dalszą wypowiedź Izajasza, którą mamy już od 18 wersetu. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeśli zechcecie być posłuszni i z dóbr ziemi będziecie spożywać. Jeśli tylko zechcemy być posłuszni woli naszego Ojca, to nawet jeśli jesteśmy już bardzo daleko, tak, że naszego Boga tworzymy na własny obraz i podobieństwo i przypomina On złotego cielca, Bóg zawsze jest gotów nas przyjąć i nam wybaczyć, jak pisze prorok. Prorok Izajasz w 53 rozdziale, werset 4 i 5. Lecz On nasze choroby niósł, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owcy, zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkie. I jeszcze werset 12 z tego samego rozdziału. Dlatego dam udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzechy wielu i wstawił się za przestępcami. Jeśli się tylko nawrócimy, jeśli tylko uwierzymy w prawdziwego Boga. Obecnie problemem świata jest to, że nie wierzy w Boga. Udowadniają sobie na wszelkie sposoby, że wszystko powstało samo, że Bóg to wymysł człowieka. Czasami nam może udzielić się zwątpienie, ale to dlatego, że za mało słuchamy Słowa Bożego, za mało czytamy, bo wiemy, że wiara jest ze słuchania. Wiara nie bierze się z ludzkiej filozofii czy matematycznej analizy. Słowo Boże jest prawda i tylko ze słowa, czy to słuchanego, czy też czytanego, nasza wiara się pogłębia. Tylko wtedy możemy oczekiwać, że wiara nas wyswobodzi. Uwolni nas od niepewności, od lęku i obaw. W takim stanie pokoju serca możemy szukać wypełnienia przykazań w Chrystusie. Bo nasza nadzieja, nasza wolność i nasze wypełnienie przykazań jest w Chrystusie Jezusie. On to pokazał nam i pomógł zrozumieć, jak wypełnić wolę Bożą. Bo co takiego dokonał Jezus, by pomóc nam pojąć dekalog? Cały zakon, streszczony w 10 przykazaniach, Jezus sprowadza do dwóch. Bierze pierwsze przykazania, pierwsze 4 przykazania i streszcza w jedno. Przeczytamy to w Mateusza 22 rozdziale, werset 37 do 38. A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Miłuj Boga. Tego chce Bóg. Ukochałem Cię i chcę, byś Ty mnie kochał. Ale nie tylko tego chcę, bo Jezus następne 6 przykazań streszcza w 2 przykazanie. Werset 39. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Kochaj bliźniego swego, bo miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Tak dosłownie przeczytałem w liście do Rzymian, 13 rozdział, 10 werset. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Braterstwo, na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Tak dosłownie czytamy w Ewangelii. W Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 40 werset. Przeczytam te słowa. Na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czy możemy powiedzieć, że zakon nas nie dotyczy? Czy tego nauczał Jezus i apostołowie? Czy więc wypełniając przykazania i miłości, nie wypełniamy zakonu? Czy nie wypełniamy w ten sposób dokładnie tego, co Bóg włożył w nasze serca? Cały zakon bowiem w tym słowie się zawiera. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Tak przeczytamy z Biblii Warszawskiej, a ten sam werset z Biblii Tysiąclecia. Miłość jest dosłownym wypełnieniem prawa. W ten sposób spełniamy wolę Pana, uświęcając się. Trzecia Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 7 i 8 werset. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja, Pan, który was uświęcam. Bądźcie świętymi. Jak zostać świętymi? 1 Piotra, 1 rozdział i od 13 wersetu przeczytamy takie słowa. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi bądźcie. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne mu nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykład świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. A więc uświęcać się to być podobnym Jezusowi. Nic więcej i nic mniej. To czynić i postępować tak jak On. Mamy więc zostać uczniami swojego Mistrza, czyż nie tak? Przeczytamy w Ewangelii Jana, 13 rozdział, od 34 do 35 wersetu. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszystkim poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Po czym więc poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa? Czy nasza wiara, czy nasze nauki, czy po nich nas poznają? Czy po tym, że jesteśmy pracowici? Czy po tym, że jesteśmy porządni, że nie przeklinamy, nie palimy? Nie po tych rzeczach nas poznają. W ten sposób nie staniemy się uczniami, choć tego też potrzebujemy. Po miłości, jaką mieć będziemy, po tym nas poznają. Ale nie po miłości, jaką ofiaruje dziś świat, jaką on zna. Bo miłość tego świata niewiele ma wspólnego z miłością, o której my mówimy. Świat pozamieniał i wypaczył wiele słów, które znamy. Wolność świata to nie ta sama wolność, o której my mówimy. Łaska to dla świata słabość i poniżenie. A miłość światu kojarzy się częściej z erotyką i z sercem. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie, po tym nas rozpoznają, gdy będziemy wzajemnie się miłować. Bo tak wypełniamy zakon. W liście do Galacjan, 5 rozdział, 14 werset, tak przeczytamy. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. W ten sposób Jezus streszcza 10 przykazań, najpierw w 2 przykazania, a te 2 w jedno. Rzymian, list do Rzymian, 13 rozdział, 9 werset. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. W tym zawarte są wszystkie przykazania. I tak teraz prawdziwie wolni jesteśmy, bo tylko w Chrystusie możemy poczuć prawdziwą wolność. A miłość nam podpowiada: kochaj Boga. Kochaj Go najmocniej, jak potrafisz. I już nie, że ja muszę, ale ja chcę. To już nie jest strach, który czuli Żydzi, gdy Bóg do nich przemawiał pod górą. To radość i szczęście, chęć odwzajemnienia uczuć, którymi Bóg obdarował mnie pierwszym. Miłość również podpowiada: kochaj bliźniego. Miłość krzywdy nie wyrządza. I wiem, że nie tylko nie mogę, ale nie chcę skrzywdzić. Miłość nie myśli złego. Ten werset czytaliśmy tydzień temu w Mannie. Jest to z pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, a 5 werset. Miłość nie myśli złego. Miłość nie jest podejrzliwa, nie karmi się plotką. Kochani bracia i kochane siostry, to, co powiedziałem, to ideał. Ideał, stan, do którego wspaniale byłoby osiągnąć każdego dnia. To stan, do którego chciałbym dążyć. I chociaż wydaje mi się, że wiem, co zawierają przykazania i że wypełnienie ich jest takie, wydaje się jakby blisko. Kochaj, to takie proste. Wiem, jak kochać żonę i wiem, jak bardzo ją kocham, a mimo to często ją raniam, chociaż tego nie chcę. Wiem, jak kochać swoje dzieci i choć bardzo je kocham, to popełniam błędy w wychowaniu ich. Każdy z nas ma bądź miał rodziców. Miłość do rodziców, podobnie jak do swoich dzieci, jest miłością naturalną, bardzo mocną. Nie trzeba jej się uczyć. Ale czy nie mamy takich chwil, za które nam przykro, że zraniliśmy swoich rodziców, pomimo tego, że bardzo ich kochamy? Nawet w tak silnej miłości, jak miłość do żony, do dzieci, do rodziców, nie potrafimy być idealni. Co dopiero do siebie wzajemnie w naszych zborach. Bo miłość to nie tylko romantyczne patrzenie sobie w oczy, to nie ciągła tęsknota. Bo wszyscy, którzy poznali prawdziwą miłość, wszyscy ci, którzy w takiej miłości żyją, wiedzą, że miłość prawdziwa, pełna, to wspólne przeżywanie radości i smutków. Bo gdy mówimy: kocham Cię Jezu i chcę z Tobą być, z Tobą żyć, to tak jak w małżeństwie, musimy się z siebie nauczyć. Musimy się poznać, zrozumieć i znać nasze potrzeby. Nie tylko swoje, ale przede wszystkim potrzeby drugiej osoby. Zauważyłem, że dużo ostatnio słyszymy wykładów o miłości, o tym, że brak jej wśród nas, że zapominamy o tym, co uczy Jezus. Cóż, jesteśmy naczyniami nieszczelnymi, z których wycieka i stale z nas ubywa i stale musimy do nich dolewać. Więc pewnie i miłość z nas wycieka. Dlatego stale musimy ją uzupełniać. O miłość trzeba dbać, pielęgnować ją i podsycać. Prawdziwa miłość, o której uczy nas Jezus w swych przykazaniach, to miłość, która stale motywuje nas do działania. Miłość to miłość, która wzbudza w nas potrzeby poznawania spraw naszego Ojca, tak jak to powiedział Jezus, w sprawach Ojca ja być muszę. Gdy taką miłość mieć będziemy, to nie poprzestaniemy na tym, by śpiewać Alleluja, Jezus mnie kocha, jestem wolny, muszę być w sprawach mego Ojca. Muszę, bo takie mam pragnienie. Muszę wykorzystać każdą okazję, każdą chwilę, każdą niedzielę, by się z nim spotkać w gronie moich braci i sióstr, którzy tak jak ja pragną lepiej i głębiej poznać sprawy naszego Ojca. To prawie jak pasja. Słyszeliście, braterstwo, że w naszym kraju jest podobno 90% chrześcijan. Tyle, że przyznaje do chrześcijaństwa. Tylko, że większość określa się jako wierzący, niepraktykujący. Czyli kochający, ale niepraktykujący. Wyobraźmy sobie małżeństwo, które jest kochające, a niepraktykujące. To jak gasić pragnienie samym patrzeniem na wodę. Oby nasza miłość nie była bez praktyki. Bez miłości i pomocy Chrystusa daremna nasza praca i nasz trud. Pan Jezus streścił 10 przykazań w słowie miłość, po to byśmy z pomocą Ducha Świętego zrozumieli, dlaczego On musiał za nas umrzeć. Izrael, Egipt, Morze Czerwone, Złoty Cielec, przykazania, cierpienia i krzyż. To wszystko dla nas. Nie dlatego, że Bóg się nudził i nie miał co zrobić wolnym czasem. To dlatego, że tak bardzo pokochał świat, który stworzył, że nie pozostawił go samemu bez nadziei, bo na to zasłużył. Ale zrobił wszystko, by go uwolnić z niewoli śmierci. Tak bardzo, że własnego syna, własne dziecko poświęcił, by ratować swój lud. Jezus kochał swojego Ojca nade wszystko. Pokazał tą wielką miłość Ojcu i nam. Swoim posłuszeństwem uczcił Boga. Jezus pokochał też swych bliźnich tak bardzo, że oddał za nich swoje życie. Wypełnił w ten sposób przykazanie miłości. A my? Zapytam. Co ja, Panie, mogę Ci dać za to wszystko, co dla mnie uczyniłeś? Kochaj. Tego chcę Bóg. A ja mogę kochać. Nic więcej nie mogę uczynić dlatego, ale też Bóg nie oczekuje niczego więcej ode mnie. Bóg mówi, kochaj mnie i kochaj swojego bliźniego. Kochaj swoje dzieci, rodziców, swojego małżonka, braci, siostry. Kochaj tych, których nie znasz, tych, których nie rozumiesz. Nawet nie przyjaciół. Niczego więcej nie jesteśmy w stanie uczynić. Kochajmy z całych sił przez Jezusa Chrystusa. Gdy z miłością stawać będziemy przed Bogiem, to cała nasza wiedza, którą mamy o Biblii, będzie nam pomagać w naszym uświęceniu. Gdy z taką miłością badać będziemy Słowo Boże, to nie tylko my będziemy mieć z tego zbudowanie, ale nasze zbory będą rosły. Bo cóż nam z wiedzy, gdy serce nasze daleko od Boga. Gdy taką miłość mieć będziemy, pomimo wad i niedoskonałości, które zawsze nam towarzyszą, przed Bogiem będziemy doskonali. Nasza miłość będzie doskonała. Chrystus woła nas do siebie. Przeczytamy to w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale. 28 werset do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Korzystajmy wszyscy z tego zaproszenia i bądźmy prawdziwie wolnymi. Niech Chrystus będzie naszym odpocznieniem. Niech Chrystus będzie naszym sabatem. Niech Jego miłe jarzmo i lekkie brzemię nas uświęca, abyśmy mogli kiedyś wszyscy stanąć świętymi przed obliczem naszego niebieskiego Ojca. Amen. Dziękuję.